Księża arcybiskupi i biskupi, drodzy bracia kapłani, bracia w świętym ojcu Dominiku, bracia i siostry, stając nad trumną ojca Jana Góry, chciałoby się wymienić wszystkie jego dokonania, zasługi, opisać, opowiedzieć, kim był, co mówił, jak działał, powspominać to, co dla każdego z nas było najważniejsze. Każdy ma swoją własną historię, swoje własne wspomnienia. I gdybym chciał ojcu Janie opowiedzieć, to choćbym mówił do nocy, nie starczyłoby na to czasu. Pozwólcie zatem, że to kazanie oprę na Słowie Bożym, które zostaje nam dane dzisiaj w liturgii, bo ono w różny sposób, pod różnymi kątami opowiada o Bożym człowieku, o człowieku powołanym do świętości, o człowieku napełnionym duchem, prowadzonym przez Boga. Nie będę mówił bezpośrednio o zmarłym, nie będę opisywał jego życia, jego biografii, ale myślę, że słuchając tego, co słowo dane przez Boga, które może być dla nas światłem i pocieszeniem w tym dzisiejszym dniu, wsłuchując się w to słowo, odnajdziemy nie jeden aspekt. Odnajdziemy w nim niejedno podobieństwo czy jakąś analogię z życiem ojca Jana Góry. Gdy zatem zajrzymy do dzisiejszego słowa, to najpierw spójrzmy na koniec tego fragmentu Ewangelii świętego Łukasza, który przed chwilą odczytaliśmy, który mówi o tym, że dziecię zaś rosło, nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Gdy patrzymy na Bożych ludzi, gdy myślimy o człowieku powołanym do świętości, to często widzimy te wielkie, niezwykłe rzeczy, które Bóg dokonał w jego życiu, czy dokonuje w jego życiu. Tymczasem patrząc na takiego Bożego człowieka, warto zobaczyć, że nie przychodzi on znikąd. Że chociaż byłby największy blask jego świętości, jak najbardziej byłby napełniony duchem, to jego początek jest bardzo ludzki. Tak jak naszego Mistrza, tak jak Jezusa Chrystusa, który w czasie milczenia w Nazarecie wzrastał przy swoich rodzicach, w normalnej palestyńskiej rodzinie. Od swoich rodziców uczył się chodzić, mówić, pracować, kochać. Ten czas był czasem jego ludzkiego wzrostu. Myślę, że warto z wdzięcznością myśleć zawsze o tym początku. O tym, jak w ludzki sposób kształtuje się człowiek, jego serce, jego charakter, jego otwartość na łaskę Bożą, która potem zdolna jest przyjmować Boże prowadzenie. Gdy patrzymy na dzieciństwo Jezusa, to z wdzięcznością musimy myśleć o miłości, opiece, trosce, jaką Józef i Maryja otaczali swojego boskiego Syna. Myślę, że każdy z nas, patrząc na największych świętych, myśląc o swoim powołaniu do świętości, też do tego początku może się odwołać. Bo łaska buduje na naturze. To, co Boże, mieści się w tym, co ludzkie. Najpełniej stało się to w Jezusie Chrystusie, gdy prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem. I takiego człowieka wybiera Bóg. Bo nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Ukształtowany w dzieciństwie człowiek w którymś momencie, wcześniej lub później, odkrywa swoją relację z Bogiem. Buduje osobistą więź z Chrystusem. Buduje spotkanie z Panem. Doznaje takiego dotknięcia, które już nie jest intelektualną dywagacją, które nie jest nawet wiarą przekazaną przez rodziców, ale bardzo osobistym, bardzo intymnym egzystencjalnym doświadczeniem, że Bóg jest, że Bóg dotyka człowieka, że Bóg go prowadzi. To poznanie Boga jest poznaniem w sensie biblijnym, to znaczy ukochaniem. Jan w swoim liście pisze do was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Poznaliście, ukochaliście ze wszystkich sił, z całego serca, całą swoją mocą. Człowiek, który zostaje dotknięty w ten sposób miłością Boga, który doświadcza jej w swoim sercu, nie może nie należeć do Chrystusa. Nie może pragnąć chodzenia Bożymi ścieżkami. Świadomość, że Bóg pokochał, że go wybrał i posyła do określonej misji, do spełnienia jakiegoś zadania, okazuje się wtedy silniejszy od każdej ludzkiej małości, od każdej ludzkiej słabości, a nawet od ludzkiej grzeszności. I znowu święty Jan pisze, dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Nie oznacza to oczywiście, że Boży człowiek, ten wybrany, ten przez Boga umiłowany i posłany jest bezgrzeszny. To oznacza, że w takim człowieku zaufanie w Boże miłosierdzie, świadomość, że mamy rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa, pozwala przezwyciężyć wszelkie pokusy i powstawać z każdego upadku. Znacie Ojca. Jesteście mocni i nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście złego. Ale zwyciężyliście nie własną mocą, bo Boży człowiek doświadcza mocy płynącej z wysoka. Nie z ludzkiej doskonałości, nie z ludzkiej przedsiębiorczości, wręcz przeciwnie. Człowiek Boży doświadcza często poczucia własnej słabości, ubóstwa, własnej małości. Tak jak to widać u prorokini Anny, o której słyszeliśmy w Ewangelii. Wdowy bez dzieci, samotnej, nieszczęśliwej, pozbawionej środków do życia, zdanej na łaskę i niełaskę. Ale to doświadczenie ubóstwa i małości jest dla niej paradoksalnie źródłem ufności pokładanej w Panu. Gotowości, by to On działał w jej życiu. To rodzi świadomość, że moc w słabości się doskonali i że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Tu odwołam się jeden raz do doświadczenia ojca Jana. Rozmawiałem z jego spowiednikiem, który mi powiedział, że ojciec Jan wielokrotnie mówił, że chce totalnie należeć do Chrystusa. Chce być cały Jego. Chce, żeby Chrystus przeniknął jego życie, przeniknął jego działanie. Żeby Chrystus był w nim. Można powiedzieć, że życie ojca Jana to było dążenie do tego, by powtórzyć za świętym Pawłem, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I taka postawa poddania Chrystusowi, gotowości oddania Mu całego swojego życia w Bożym człowieku zawsze owocuje działaniem. Bo człowiek Boży, zawierzając wszystko Bogu, zachowuje się tak jak przywołana przed chwilą prorokini Anna, która nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Jeżeli popatrzymy na Annę i posłuchamy o tej jej ofierze, to warto zauważyć, że ta jej postawa została oddana słowem, które oznacza służbę w świątyni. Tak jakby sprawowała liturgię, tak jakby składała, tak jak kapłani w świątyni, ofiarę ze zwierząt czy płodów ziemi. Anna, która była uboga, nie stać ją było na całe palenia ze zwierząt, nie było stać jej na ofiary z płodów ziemi. Składała zatem ofiarę z postu i modlitwy, z całej siebie, samej siebie. Prorokini Anna proroczo zapowiadała taką eucharystyczną postawę. Proroczo zapowiadała gest Chrystusa: bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. To jest moje ciało, to jest moja krew, to jest moje życie. Dawała siebie. Ta uboga wdowa w Ewangelii jako człowiek Boży nawet swoje ubóstwo widziała jako okoliczność sprzyjającą oddaniu się na wyłączną służbę Bogu. Bo Boży człowiek niczego innego nie pragnie, jak pełnić to, co się Bogu podoba. Przy czym dla kogoś takiego świat schodzi na plan dalszy. Jeżeli ktoś odnajduje to, co najcenniejsze, to nie miłuje świata ani tego, co jest na świecie. Wie bowiem, że jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. A wszystko, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. A świat przemija. Dlatego w życiu człowieka Bożego to, co naturalne dla człowieka, to, co tak rozpowszechnione w tym świecie, pożądliwość ciała jest zastąpione piękną czystością, miłością krystaliczną do Boga i do człowieka. Odpowiedzią na pożądliwość oczu, na chciwość, na pragnienie posiadanie jest dobrowolne ubóstwo, gotowość oddawania tego, co się posiada i tego, kim się jest, swoim bliźnim. A odpowiedzią na pychę tego żywota, na chęć wynoszenia się, panowania nad innymi, błyszczenia, jest pokorne posłuszeństwo, pokorna służba tym, do których Bóg posyła. Taki dystans, takie skupienie na Bogu, takie skoncentrowanie człowieka Bożego na Bogu i Jego sprawach tworzy w nim taką niesamowitą wrażliwość, jakąś duchową intuicję, rodzi umiejętność dostrzegania delikatnej Bożej obecności i każdego Bożego działania. Nawet tam, gdzie przeciętny człowiek widzi ciemność, widzi grzech, widzi słabość, w najlepszym wypadku widzi to, co widzialne, Boży człowiek dostrzega to, co piękne, to, co delikatne, to, co jest powiewem ducha. Taka intuicja wiary pozwoliła prorokini Annie rozpoznać w niemowlęciu wnoszonym do świątyni przez Józefa i Maryję Mesjasza. Inni widzieli w nim tylko dziecko. Ona dostrzegła obietnicę Izraela. W podobny sposób każdy Boży człowiek, każdy ten, którego prowadzi Duch Boży, wśród zmienności i przemijalności tego świata potrafi rozpoznać to, co jest prawdziwą wartością, drogocenną perłą, gromadzonym w niebie skarbem. Potrafi dzięki odnawianiu swojego myślenia zawsze rozpoznawać, czego chce Bóg, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co pożyteczne i co doskonałe. I co ważne, Boży człowiek, który sam doświadczył Bożego działania w swoim sercu, który rozpoznaje w świecie to, co jest Bożym tchnieniem, nigdy nie zatrzymuje tej wiadomości dla siebie. Anna, gdy rozpoznała przychodzącego Mesjasza, przekazuje innym radosną nowinę. Gdy dostrzegła, że mały Jezus jest Mesjaszem, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Boży człowiek przez doświadczenie tego, co Boże, nie może milczeć. Nie może nie mówić o wielkich dziełach, których Bóg dokonuje. Nie może nie głosić całym sobą, swoim słowem, swoim czynem, swoją postawą, tym, co robi, co buduje, jak się zachowuje. Boży człowiek jest świadkiem i zwiastunem dobrej nowiny, posłańcem, który ogłasza ludziom, że Bóg ich umiłował, że Bóg chce przygarnąć ich do swojego serca. I gdy pomyślimy o takim Bożym człowieku, gdy sobie przypomnimy wielu tak pięknych ludzi, gdy popatrzymy na życie ojca Jana, życie, o którym można powiedzieć, że w piękny sposób jest spełnione, to trzeba nam zobaczyć, że człowiek Boży, w którego życiu Bóg jest najważniejszy, nigdy na tym świecie nie znajdzie swojego miejsca. Cokolwiek by nie robił, jak wielkich dzieł by nie dokonywał, jak wielkich dokonań by nie miał na swoim koncie, z utęsknieniem będzie czekał na przyjście Zbawiciela. Z całych sił będzie dążył do tego, by znaleźć się w niebieskim Jeruzalem. Bo Boży człowiek to pielgrzym. Pielgrzym, dla którego żadne miejsce na ziemi nie jest ostateczne, a żadna sytuacja nie jest spełnieniem. Bo Boży człowiek niesie w sobie nieustanną tęsknotę za zjednoczeniem ze swoim Panem, swoim oblubieńcem, przyjacielem. Tęsknotę, która każe mu się cieszyć, gdy usłyszy, że wyrusza w drogę do domu Pana. Bo Boży człowiek niesie w sobie zawsze nadzieję, że śmierć jest otwarciem na wieczność i spotkaniem miłości.